Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. W jakim pan jest, proszę pana, nastroju? Zima lekka, pomimo że prąd panu podrożyli, to zima lekka, w związku z tym te 9% podwyżki pan nie zauważy nawet, bo pan o 9% mniej spala w tym roku.
Zgłupiałem w ogóle, jeśli chodzi o ten prąd i o te ceny, bo jeden facet, określenie adekwatne, proszę pana, do osoby, obiecywał,
tak.
Taki ważny minister teraz został od spółek Skarbu Państwa szefem, może mianować, proszę pana, rady nadzorcze i w ogóle kogo chce, no to on oznajmił, że nie będzie żadnych podwyżek.
Tak mówił.
A wtedy się zastanawialiśmy, panie Wojciechu, bo oni mówili, że będą komuś tam rekompensować, pamięta?
Pamiętam. To wszystko oszustwa były, proszę pana, na glinianych nogach obietnice.
I teraz oni mówią tak, to tam nie odczujecie, to będzie 5 zł, 9, 8, 7 i tak dalej, i tak dalej. Panie Wojciechu, taki picuring to stosowano już dawno, dawno temu i głupi ten, kto dał się nabrać rok temu na te obiecanki, że podwyżek prądu nie będzie, bo przecież w ekonomii, w gospodarce, w naturze, panie Wojciechu, próżni nie ma, więc jeżeli gdzieś się zabiera, to gdzieś trzeba dać i odwrotnie, proszę.
Poza tym, że w naturze próżnia jest podobno powyżej chmur, to rzeczywiście ogólną rację pan ma, tak. No, jeżeli płacimy opłaty klimatyczne do Unii Europejskiej za spalanie węgla na przykład, to nie ma metody na to, żeby to się nie przełożyło na cenę prądu. Nie ma ekonomicznej metody, więc nie należało kłamać na początku, tylko należało znaleźć obejście. I nie takie, jak oni znaleźli za pomocą dotacji do odbiorców prywatnych, że przez cały rok się płaci, a potem jakiś urząd coś tam zwróci. To bezsensowne są ruchy. Można było zrobić tak, jak było kiedyś w Meksyku. Otóż pojedynczy odbiorcy mali nie płacili w ogóle rachunków za prąd, nie instalowali tych liczników wszystkich. One też są same w sobie kosztowne, instalacja liczników. Ściąganie pieniędzy od 20 milionów poborców energii elektrycznej jest kosztowne. W Meksyku był kiedyś taki okres, kiedy płaciły tylko wielkie przedsiębiorstwa, jak ktoś miał firmę, a jak ktoś miał tylko własne gospodarstwo domowe, to nie zakładał licznika, tamci inni płacili rachunki za społeczeństwo. I w Polsce, jakby to dobrze przeliczyć, moim zdaniem też byłoby opłacalne, żeby KGHM-y płaciły, kopalnie, jak Cejrowski ma firmę i w tej firmie pobiera prąd, to ma obowiązek założyć licznik, natomiast obok w swoim prywatnym mieszkaniu już nie musi zakładać licznika.
No ale panie Wojciechu, może z tym prądem jest tak, że te podwyżki, których miało nie być, te pieniądze mają być przeznaczone na te straty, które poniosło ważne biuro. Ono się nazywa Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przesłałem panu informację. Ucieszył się pan, że może, proszę pana, zniknąć 5 baniek, czyli 5 milionów złotych z kasy.
Tak.
Niektórzy mówią, że nawet 15 i spoko, proszę pana. Szefowie tego CBA w pełni zdrowia i w pełni sił twórczych, myślę. Ich szef, ministrem od wszystkich służb prawie jest cisza, a pieniądze poszły sobie gdzieś. I tutaj się mówi, że ta pani, jakaś tam kasjerka, kobieta, która miała pełną wiedzę o pieniądzach przepływających przez tę instytucje sukcesywnie wyprowadzała pieniądze z funduszu operacyjnego biura. Podobno hazardem się zajmowała ta pani. No i teraz się zastanawiam, jak to jest w takim biurze, w takiej firmie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przecież oni właśnie sprawdzają różnych ludzi, to nie sprawdzili swojej pani kasjerki. No przecież wynieś 5 milionów, panie Wojciechu.
Proszę pana, no ale właśnie sprawdzili. No właśnie sprawdzili i złapali ją na 5 milionie. No wcześniej jej nie złapali. To oczywiście hała, że nie złapali za pierwszym razem. Ale ostatecznie złapali na 5 milionie. Moje pierwsze intuicje były takie, że w ramach CBA wyprowadza się pieniądze na jakiś tajny fundusz, o którym mamy nie wiedzieć. Czyli z funduszu operacyjnego małymi kwotami się robi przelewy w różne miejsca, żeby mieć potem ukrytą forsę na łapówki dla przestępców, na różne takie działania, które tajne służby podejmują i przyjeżdża walizka pieniędzy i coś za to kupują. Reagan to robił, prezydenci amerykańscy różni. No, są tajne fundusze głęboko zakopane, albo jak nie można publiczności powiedzieć, na co się odkłada pieniądze, to się stosuje sztuczki. Ma się wtedy księgową w ramach urzędu, która przelewa na jakiś rachunek na Karaibach, z którego potem akcja CBA będzie wykonana. nielegalna jakaś, ale skuteczna. No to było moje pierwsze podejrzenie, ale pan już to rozwiał, te moje myślenie pozytywne i powiedział mi, że ona hazard uprawiała.
To, co pan mówił, to możemy przeczytać w książkach, obejrzeć w filmach kryminalnych różnych. To bardzo dobrze się czyta i bardzo dobrze się ogląda. To jest tak i tutaj właśnie w przypadku tego CBA, bo tej wiadomości tu napływało mnóstwo, ja nie wszystkie panu przesłałem. To jest tak, że takie CBA, proszę pana, bierze sobie, nawet bez cudzysłowu to mówię, ile chce tych pieniędzy z Narodowego Banku Polskiego, proszę pana, w nowych albo używanych banknotach. No na przykład taki szef CBA, czy tam upoważniona przez niego osoba, mówi, potrzebuje 20 milionów na tajną akcję. No i niech pan zgadnie, kto go sprawdzi, panie Wojciech. Odpowiadam od razu, nikt go nie sprawdzi. Ale jaka jest
sprawa? No jak nikt go nie sprawdzi? Przecież CBA ma jakiś budżet ustalony przez parlament.
To sprawdzi, jeżeli to jest tak tajne, że nikt do tego nie ma dostępu. Tylko tutaj jest sprawa taka, że ci szefowie CBA powinni nad tym trzymać, proszę pana, pieczę, wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Jeżeli zostanie stwierdzone zniknięcie, powiedzmy sobie, 100 tysięcy złotych, to alarm by był taki, że ho-ho, a tutaj 5 milionów poszło i cisza.
Panie Andrzeju, to zależy od rozmiaru budżetu. Prowadzę firmę i gdyby któraś moja pracownica mnie robiła w bambuko na drobne sumy, to zależy, jaki mamy budżet początkowy, wtedy ta drobna suma jest inna. W mojej firmie jakby mnie stuknęła na 10 zł raz na jakiś czas, to mógłbym się nie zorientować, ale kiedy robię bilans roczny, to już wtedy bym się zorientował, że z tych 10 zł się uzbierały dziwne kwoty. I być może w CBA też tak było, może ona kradła takimi porcjami, które w ramach ogromnego budżetu, którym dysponowała, były niezauważalne przez dłuższy czas. No nie wiem tego wszystkiego, bo za mało ogólnie wiemy o sprawie CBA. Zrobiło moim zdaniem słusznie, powiedziało, że nie będzie udzielało żadnych informacji na ten temat na razie. I jest cisza.
Na razie. No panie Wojciech, a czy ktoś ponosi konsekwencje tego, jak pan sądzi? No tak tutaj tak gdzieś tam w podtekście się mówi albo bezpośrednio, że szef CBA Ernest Bejda miał złożyć dymisję z zajmowanej funkcji, ale jego rezygnacja nie została przyjęta. No wspaniały facet, proszę pana. Składa wniosek o dymisję, mówi, że podaje się do dymisji, bo zniknęło 5 milionów, a jemu mówią, nie stary, co tam 5 milionów, sieć na to.
Ale nie wie pan, czy mu tak powiedzieli. Może powiedzieli stary, to jest ruch honorowy z twojej strony, ale z papierów wynika, że nie możesz być za to odpowiedzialny, wyczyść tę sprawę do końca. Rzeczywiście zdarzyło się to w twoim departamencie, ale ta baba wszystkich ograła i była sprytniejsza. Ktokolwiek byłby na twoim stanowisku, uczciwy, nie zauważyłby tego przez czas jakiś.
No świat się śmieje. Ja już powiedziałem kiedyś, że pan jest w stanie wytłumaczyć każdego, nawet tego faceta na H.
Ale ja nawet nie wiem, kto...
Był w Niemczech.
Ja proszę pana, nawet nie wiem, kto tam... To jest ta Bejda, o którym Ernest pan mi napisał.
Ale panie Wojciechu,
więc ja teoretycznie podchodzę.
No ale cały świat się śmieje tych służb, śmieje się z CBA polskiego, że zwykła kobieta, no przepraszam tę panią, bo ona na pewno bystra bardzo, że kobieta wyprowadziła tyle pieniędzy z kasy takiej firmy.
Wracając...
To jakby to było, proszę pana, z wodociągów, przepraszam wszystkich wodociągowców, czy ze szpitala jakiegoś, no albo z kasy zapomogowo-pożyczkowej, ale z CBA, proszę
no
pana.
No rzeczywiście trudno, wizerunkowo słabe, natomiast w rozmowie w gabinecie być może ten facet się podał do dymisji, ale nie było powodu, żeby akurat on leciał. Wracając do odpowiedzialności urzędników przedwojennej Rzeczypospolitej, była kara śmierci dla urzędników, była kara ciężkiego więzienia dla urzędników za takie rzeczy. I gdybyśmy przywrócili kodeksy przedwojenne po 1989 roku, to by takich spraw było mniej. Bo gdy ryzykuje pan wieloletnie ciężkie więzienie i to były specjalne kary zawyżone dla urzędników, bo zakładano, że urzędnik po pierwsze ma bezpieczną pracę, po drugie dobrą pensję niezależną od fluktuacji na rynku, po trzecie obejmuje stanowisko, gdzie zarządza cudzymi pieniędzmi i w związku z tym odpowiedzialnością inną powinien się wykazywać niż przeciętny obywatel, który ukradł drugiemu z kieszeni portfel. I były bardzo ciężkie kary dla urzędników, których dzisiaj nie mamy.
Tydzień temu mówiliśmy o samochodach elektrycznych i teraz pan mi podesłał takie wyliczenie dotyczące eksploatacji tychże samochodów elektrycznych.
Tak.
Przeczytałem to, proszę pana, i ucieszyłem się, że jeszcze do tych ton dwutlenku węgla, który jest wytwarzany przy produkcji tych samochodów. No, jeżeli ktoś kupi taki samochód, korzyści, jakie mają wypływać z tych samochodów elektrycznych są, jeśli są w ogóle, to minimalne.
No, proszę pana, no to jest ogólne oszustwo jakieś, które politycy wykonali na naszych głowach, bo ładnie wyglądało, że będzie eko czy coś takiego. Oni mówią o podróży e-autem. Tak. W związku z tym, żeby ludzie się przesiedli z wygodnego auta diesla czy na benzynę, to trzeba ich było czymś zachęcać. I zachęcano banialukami takimi, że będziesz dużo taniej jeździł. Ale po pierwsze, jak pan tankuje samochód ropą czy benzyną, to trwa 3 minuty, zapłacił pan pieniądze, jedzie pan dalej po autostradzie, po której chce się pan poruszać szybko. Natomiast jak pan ma auto elektryczne, to musi pan się na kilka godzin zatrzymać na ładowanie. Nawet na stacjach szybkiego ładowania to trwa za długo, to nie są 3 minuty. I przestaje się opłacać. I to auto spala, elektryczne auto, więcej pieniędzy, gdy pan jedzie szybko po autostradzie i chce szybko naładować, niż jakiekolwiek inne technologie, które możemy w innych samochodach spotkać, czyli diesel, benzyna i tak dalej. No nieopłacalne są na razie, wcale nie wiadomo, czy kiedykolwiek opłacalne będą. Ekologiczne nie są, też to w poprzedniej audycji omówiliśmy, więc nie są opłacalne ekonomicznie, ani nie są opłacalne ekologicznie.
Te opinie, które pan mi przesłał, proszę pana, to naprawdę mogą doprowadzić tego, kto pokusił się o kupno samochodu elektrycznego, jeszcze nie sprawdził, jak to jest w jego eksploatacji, o jakiś zawał serca, bo tak, przy jeździe autostradą zużycie nawet w niedużych samochodach na prąd rośnie do około 25 kWh na 100 km. Uwzględniając stawki za szybkie ładowanie na poziomie 2,20 zł za kWh, auta na baterie pochłaniają aż 55 zł na 100 km. To równowartość sprawia 10 litrów paliwa. No, który samochód teraz tyle pali? Nowoczesny, proszę pana. No. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, jeżeli się jedzie autostradą takim samochodem przy prędkości 140 km na godzinę, przy bateriach, które teraz są montowane w tych samochodach, można przejechać 127 km tylko. Przy prędkości 100 km 205 km, no przy prędkości 50 km 317 km.
No więc wie pan, to jest samochodzik, to jest zabawka na jeździe po mieście, jeżeli strasznie zależy. To są auta kosztowne, kosztują drożej od zwykłego auta, pod każdym względem, tośmy omówili. A opłacalność ich jest wtedy jaka taka, gdy pan przyjeżdża do pracy, przejechał pan 30 km przez miasto, czy dojechał do jakiegoś miasta, stawia pan sobie auto w korporacji i natychmiast jak pan idzie na górę na 8 godzin pracy, podłącza pan ładowarkę. Wtedy to w ogóle jakikolwiek sens ma. Natomiast na autostradzie nie ma żadnego sensu. No co ja mam wozić w bagażniku 4 zapasy kolejnych akumulatorów, które będę przepinał, bo nie mam czasu na ładowanie teraz. Na autostradę wjechałem, płacąc bardzo drogo za nią, po to, żeby oszczędzić czas, żeby szybciej dojechać. I teraz mam tę oszczędność czasu stracić poprzez to, że przez 30 minut będę wchrzaniał 3 hamburgery po drodze i ładował baterię? No nie, no to opcja druga jest taka, że akumulatory ze sobą wożę, je przepinam. Absurdalne, proszę pana, nie, nigdy w życiu nie chcę takiego auta.
Pan nie obserwuje polskiej telewizji.
Obserwuję, proszę pana.
Tak?
Moja mamusia mi, prasówki przygotowuje i jak mnie coś zainteresuje, to wtedy szukam danego materiału w telewizji polskiej, w sieci można dzisiaj dużo zrobić.
No to proszę pana, może pan zwrócił uwagę, wszyscy wielcy polskiej polityki, premier, prezydent pojechali do górników, proszę pana, się okazuje. Ja nie wiedziałem, że to teraz jest styczeń, święto górników w grudniu, ale to jakieś karczmy się odbywają.
Jak się wypłaciło 13, 14 i 15, trzeba przepić.
No i proszę
i
pana,
pije Kuba do Jakuba i są jakieś pewnie imprezy. No tak. Zimno jest, wie pan, no to.
I spijali sobie, proszę pana, miód ze swoich ust. Premier, prezydent chwalili tych górników tak, że oni tam, no, aplauz, proszę pana, aplaudismenty, jak kiedyś Rosjanie, były ogromne. Na stojąco, że tak wspaniale jest, że my tu węglem, proszę pana, i w ogóle, ale tam się widocznie nie znalazł nikt z tych górników, którzy zapowiadają protesty i alarmują, że na kopalnianych zwałach może leżeć nawet 1 000 000 ton polskiego węgla, którego nikt nie chce kupić. Spalamy za to węgiel rosyjski. Domagają się górnicy od rządu Prawa i Sprawiedliwości natychmiastowych działań. My o tym mówiliśmy, a działań, proszę pana, nie widać. I ten węgiel z Rosji tymi pociągami, statkami zasuwa do Polski, no, nieprzerwanym potokiem. No to jest bandyctwo.
Zasuwa i jeszcze mi pan napisał, że sprowadzają ten węgiel duże firmy, między innymi państwowe. Ten rosyjski węgiel. Co? No to jest zła gospodarka i granda. Po stronie ale rządu jest granda, bo jeżeli z jednej strony chcemy ocalić branżę węglową, chcemy spalać polski węgiel, to nie powinniśmy po stronie Unii Europejskiej poddawać się tym wszystkim naporom klimatycznym. Niemcy właśnie otwierają kolejną węglową elektrownię, a Polska ma zakaz i ma zamykać elektrownie węglowe, więc powinniśmy tam walczyć, a po stronie wschodniej granicy powinniśmy walczyć z bardzo tanim węglem, który zalewa polski rynek i w związku z tym zalewa polskie kopalnie na składach, bo górnicy dalej pracują, my im płacimy, oni wydobywają węgiel, wylewa się to na składy węglowe i tam leży w związku z tym, że przyjeżdżają pociągi z Rosji. Czyli polskie kopalnie ostatecznie będą musiały zamknąć biznes, bo już nie mają miejsca, żeby składować ten węgiel. To w tej sytuacji, którą mamy, rząd powinien zamknąć granicę wschodnią, nie uczestniczyć w takim procederze, nie pomagać temu procederowi poprzez angażowanie spółek Skarbu Państwa do handlu rosyjskim węglem.
Można by domniemywać, proszę pana, że ktoś się odnosi z tego powodu wielkie korzyści. Przypuszczam, że ci, którzy taniej kupują, to jedno, a drugie to ci, którzy pozwolili na import węgla z Rosji, też muszą jakieś korzyści odnosić, a polski górnik gdzieś tam daleko tyle, ale wydaje mi się, że wybory się zbliżają w prezydencji, jak górnicy tupną nogą przed tym majem, bo prawdopodobnie na początku...
To co się stanie wtedy? Pan żart.
Wtedy, proszę pana, rząd nagle się ugnie i na przykład na miesiąc albo dwa, tak jak z tym prądem, że nie będzie podwyżek, a teraz są, wstrzyma zezwolenie.
Ale panie Andrzeju, przecież już były wybory. I nie tupnął żaden górnik przed poprzednimi wyborami. No, PiS szedł do wyborów za pierwszym razem z takim sztandarem: obronimy górnictwo i zatrzymamy rosyjski węgiel na granicy. Nie będziemy robić takich złych interesów. I potem nastąpiły drugie wybory PiS-u i górnicy nadal zagłosowali na PiS. Nie poszli się burzyć z nimi. No, i wybory prezydenckie też mieliśmy po drodze i Duda, tak jak PiS, za pierwszym razem obiecywał, że górników ocali, polski węgiel i tak dalej, a rosyjski B. I teraz pan uważa, że przed wyborami Duda drugi raz to samo obieca i górnicy nie uwierzą? Już raz uwierzyli.
Tak, uwierzyli, proszę pana, i mają krótką pamięć, bo w końcu Śląsk tak został obrażony, to nie przez Dudę, tylko przez Kaczyńskiego jako zakamuflowana opcja niemiecka, że wydawało się, że już nigdy tego nie wybaczą, ale wybaczyli, proszę pana, i co tam? Świat idzie dalej, węgiel leży, panie Wojciechu, a piwo na karczmach piwnych piją i sobie spijają.
I powiem panu, jako przedsiębiorca panu powiem, że to jest bardzo wulgarne myślenie, takie super uproszczone, gdy się kalkuluje w następujący sposób. Cena polskiego węgla na polskim składzie 5 zł, cena rosyjskiego węgla, który przyjechał pociągiem, 4 zł, w związku z tym taniej mi wychodzi kupować rosyjski. To jest uproszczony rachunek. Otóż jeżeli zniknie polski węgiel, pozamykamy polskie kopalnie, to po pierwsze Ruscy natychmiast podwyższą cenę swojego węgla, bo nie będzie żadnego powodu, żeby ona była 4 zł, skoro może być 5 w momencie, kiedy polski węgiel zniknął. Po drugie, koszty społeczne, finansowe również będą na Śląsku wyższe niż ta złotówka różnicy, bo trzeba będzie posłać ludzi na bezrobocie, czyli polskie państwo zapłaci za ten ruski węgiel odszkodowaniami dla górników zwolnionych z pracy. Polska zapłaci za zniszczenie gałęzi przemysłu. To jest wojna, moim zdaniem, Rosji gospodarcza z Polską, wysyłanie tego taniego węgla, i my powinniśmy widzieć, że to jest taki sam najazd jak najazd czołgami.
Ale to trzeba myśleć strategicznie i rządzący powinni myśleć strategicznie, tu się z panem zgadzam, bo taki drobny odbiorca mówi sobie tak: jeżeli ja spalam tonę węgla i mam za nią zapłacić, ja nie znam ceny, ale powiedzmy sobie 1000 zł, a za tonę węgla kupioną od ruskich mam zapłacić 500 zł, to kupuję te za 500. Nic mnie więcej nie obchodzi, prawda? I tak jest.
Oczywiście. I tak ma być. Obywatel nie musi się interesować takimi sprawami, od jakich jest rząd w tym przypadku.
No ale rząd powinien za obywatela myśleć.
Nie zupełnie za. Powinien prowadzić politykę, która ogólnie polepsza życie obywateli. Górnicy też są obywatelami. Polski węgiel jest polskim zasobem, również jest strategicznym. Niezależność od Rosji. Cały czas się mówi o niezależności w kwestii gazu czy ropy. Więc chcemy się uniezależniać od Rosji, jeśli chodzi o gaz, a jednocześnie uzależniamy się, jeśli chodzi o węgiel. Zła polityka rządu proszę pana, kropka.
Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Czajrowski i Andrzej Rudnik.